Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski.
Tadeusz Dąbrowski.
Zaczynamy.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Dobry wieczór Państwu. W tym tygodniu dalej jedziemy pociągiem. Kontynuujemy rozmowę o niezwykłej antologii Pociąg pośpieszny awangarda do Poznania Głównego. Antologii, która poza tym, że zawiera teksty poetyckie, jest też bardzo kunsztownym dziełem sztuki edytorskiej, nawiązującym właśnie do tradycji druków kolejowych. Ujęły mnie postulaty wyrażone oczywiście w celowo napompowanym i, jak się dowiedziałem tuż przed audycją, stylizowany na kroniki Gala Anonima wstępie redaktora tej antologii Piotra Wiesława Rudzkiego, który to wstęp zaczyna się tak. Drodzy czytelnicy i towarzysze podróży, wiodącym celem mniejszej publikacji jest odbudowa pozytywnego wizerunku kolei w Polsce, promocja i rozwój czytelnictwa, poezji, promocja kultury województwa pomorskiego, której pragniemy być ambasadorami, integracja wybrzeżowych środowisk artystycznych i rozbudzanie wrażliwości twórczej w najmłodszym pokoleniu Pomorzan. Piękne. Piękne o odpoczyciu humoru tej antologii i jej redaktora rozmawialiśmy tydzień temu. Zacznijmy może od wiersza, który stanowi motto, myśl przewodnią całego tomu, który zdaje się będzie miał dalsze wagony w przyszłych latach, bo to jest dopiero tom zerowy. Więc poprosimy Piotrze o lekturę tego wiersza, który jakby wyznacza kierunek jazdy tego przedsięwzięcia.
Ewa Lipska, czyjeś rozmyślania w pociągu. Nie wychylać się. 150 kilometrów ryzyka na godzinę. Przelatujący krajobraz może zmienić uprawne pole twojego widzenia w grzęzawiska. Najlepiej zasunąć szybę, aby nie doznać obrażeń albo przeobrażeń. Nie wychylać się. Nie rzucać głowy na wiatr.
Jednym z autorów publikowanych w tej antologii jest obecny z nami dzisiaj Paweł Baranowski, którego doświadczenie podróży też jest chyba istotne poetycko. Mam na myśli wiele twoich wierszy inspirowanych emigracyjną przygodą. Co czułeś, dostając zaproszenie do tej antologii? Chyba czułeś się naturalnie, prawda?
Tak, naturalnie. Jestem synem kolejarza, więc podróżowałem w życiu za dzieciństwa bardzo dużo koleją. Miałem darmowe bilety na kolej, więc mogłem wsiadać w każdy pociąg i jechać z plecakiem wszerz i wzdłuż Polski. Tak, bo potem przyszły podróże, ale już samolotem, emigracyjne podróże, jak wspomniałeś. No ale tam z koleją to tak, to pamiętam parowozy, podróże właśnie, gdzie sadza się osadzała jednak na ciele, na głowach, gdy się wychylało przez okno. W tej antologii mam jeden tekst, scenka z dworca kolejowego. Mam nadzieję, że panowie mają ważne wiersze na przejazd, bo tu bez kontroli się nie może tak podróż odbywać, więc ja jako wystąpię tu...
Mam nadzieję, że twój wiersz jest ważny.
Jest zawarty w antologii.
Nadal bezpłatny.
Tak. Więc jako moje to takie krótkie wejście jako konduktora czytam zatem. Ranek. Męczeńsko od ławki oderwane głowy. Dwa szare gołębie przycupnęły na skraju ruchu, przygarbione nad swym losem w cieniu wełnianej czapki. Dwie dusze schowane pod płaszczami, przyćmione rękoma w kieszeni. Skurcz własnego bezpieczeństwa rozścielonego tłustym ciepłem w nowych, znalezionych butach. Kalekie ptaśki poczekalni mrużą świadomość od jasnego jarzma poranka w oczekiwaniu na syna. Dworzec SKM, Gdynia Główna, godzina 7:30.
Ciekawe, że w tym wierszu pojawiają się, jak mniemam, ludzie bezdomni i tym właśnie osobom poświęcił swoją wystawę niedawno Jacek Soliński, prowadzący galerię autorską w Bydgoszczy. I co ciekawe...
Bydgoszcz też na trasie pociągu, prawda?
Bydgoszcz jest na trasie pociągu. Jacek w swoim tekście takim, można powiedzieć, programowym, rozpoczynającym antologię Wiersze żebracze, właśnie pisze o tym, że w człowieku jest prąd. Prąd, który każe człowiekowi działać, dążyć do wyższych wartości. Czyli jednak coś jest chyba na rzeczy i ten tekst chyba ukazał się teraz w najnowszym numerze Toposu, panie Krzysztofie.
Tak jest, tak jest.
No więc trakcja przenika naszą rzeczywistość.
Piotrze, jeszcze takie pytanie dotyczące koncepcji, bo ona mnie frapuje. Edytorsko ustaliliśmy to. To jest rzecz w sensie inspiracji futurystyczno-awangardowa. Natomiast poetycko mam wrażenie, że bardzo elegijna, stonowana, klasycyzująca jest tonacja tych wierszy. Czy to jest przekorny zamysł? Czy to jest niekonsekwencja? Czy może czułeś się kompletnie bezradny, szukając udanych tradycji awangardowych w nowej polskiej poezji?
Pociąg, który wybraliśmy, nazywał się Awangarda, ale to nie znaczy, że my znów chcieliśmy się podpychać pod awangardę rodem z dwudziestolecia. Bardziej bliskie było nam pojęcie podstawowe, czyli grupa ludzi, którzy szukają nowych dróg, eksperymentują. Myślę, że eksperymentem jest zaproszenie poetów, was, do antologii, jak do wagonu i odbycie wspólnej podróży, wspólnego dialogu, nawet jeśli jest to podróż w gruncie rzeczy duchowa, można powiedzieć intelektualna, bo przecież nie jechaliśmy wszyscy razem, ale te wiersze podawaliście mi na peronach różnych stacji. Tu pan Krzysztof w Sopocie przecież przyszedł ze swoimi tekstami. To było wzruszające. Myślę, że też u podstaw było to, co usłyszałem z ust pana Krzysztofa podczas audycji Radia Polskiego, że potrzebny jest dialog, ale z tym dialogiem jest trudno, jeśli chodzi o środowiska literackie, poetyckie. Myślę, że ten pociąg pantograficzny jest takim zaproszeniem do spotkania się, nawet jeśli pojawiają się w przedziale osoby o zupełnie odmiennych poglądach, światopoglądach, aksjologiach, to jest to jednak szansa, żeby one się tutaj razem spotkały.
Masz rację, że podróż łączy. Najlepszym tego dowodem jest wiersz Jarosława Jakubowskiego, poety, prozaika, dramaturga z Bydgoszczy, który jak tylko pociąg Awangarda zatrzymał się na stacji Bydgoszcz Główna, natychmiast pojawił się na peronie i dostarczył kierownikowi pociągu wiersz pod tytułem Podróż. Wiersz brzmi tak. Linie średniego i wysokiego napięcia, transformatory, zwrotnice, semafory, pantografy, maszty telefonii komórkowej, światłowody, to wszystko działa, pracuje nieustannie, tylko po to, żeby mógł odnaleźć w ciemności twoją twarz. No więc głos bardzo liryczny, który też dużo mówi, że od tego miasta, tej maszyny, o czym już mówiliśmy, od elektryfikacji możemy dojść po prostu do ludzkiej, człowieczej twarzy, możemy się wpatrywać w czyjeś oczy i w pociągu też jest na to miejsce, jak najbardziej.
Pociąg jest chyba też taką przestrzenią właśnie, mimo wszystko służącą jakiejś refleksji, kontemplacji. Oczywiście dzisiaj te warunki są inne. W pociągu Pendolino przeszkadzają nam migające ekrany, tudzież biegające dzieci, ale mój Boże, też jest to miejsce jednak, gdzie często jesteśmy samotni. Przestrzeń, w której jesteśmy oddaleni od swojego domu. Jeszcze przed nami jest trochę czasu, żeby dotrzeć do celu. I faktycznie chyba czasami, patrząc w okno o zmierzchu, kiedy nagle odnajdujemy rysy własnej twarzy, możemy zobaczyć coś więcej, coś w sobie, pomyśleć o wartościach, o celu naszej egzystencji. Pociąg też chyba łączy ludzi. Myślę, że jeszcze nie zanikła tradycja wspólnych rozmów, pytania o drogę, wymiany refleksji. Coś, czego chyba nie ma w podróży automobilami, gdzie każdy jest zamknięty w swojej puszce, czy nawet w samolocie.
A zwróćcie też uwagę, że, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, że w pociągu jest taka atmosfera, że pasażerowie przyglądają się sobie wzajem bardzo uważnie, bardzo uważnie. I z tych przyglądań się czasami czasami coś może wyniknąć. Ja tutaj zmierzam niedwuznacznie do wiersza Piotra Wiesława Rudzkiego Emanatorium pierwsze.
No, to taki wiersz, który traktuję jako swój akces w poezję i troszeczkę wybrzeżową, i poezję kolejową. Tak się akurat składa, że był nagrodzony w Gdyni, między innymi przez tutaj obecnego redaktora Tadeusza.
No właśnie, ale w radiu czytany jeszcze nie był.
Wiersz inspirowany palmiarnią w Oliwie. Tytuł Emanatorium pierwsze. Dedykuję wyjątkowo wysokiej konduktorce z Intercity. A więc dziewczynie, która podczas podróży pociągiem pośpiesznym pojawiła się w przeszklonych drzwiach do przedziału akurat w tym samym momencie.
Ładna mi palmiarnia, przepraszam.
W którym do tych samych drzwi dotarł wózek barowy przedsiębiorstwa Wars. A wagon przechylił się nieoczekiwanie na ostrym łuku toru, aż do tego stopnia, że pełniące rolę reflektora punktowego silne słońce, nagle włączone przez tajemniczego operatora w teatrzyku Władysława Hasiora, w ułamku sekundy oślepiło wszystkich widzów, czyli nas, pasażerów. Konduktorka z pociągu Intercity to bocianica albo czapla, która na szczudłach zawodu uprawia teatr w drodze, która ma w sobie coś z Hasiora, bo oto przechodząc ponad samowarem Warsu wprawia w ruch ruchome słońce, która wreszcie, nie będąc zaobrączkowaną, nie daje po sobie poznać, czy jest z południa, czy z północy. Wysoko, wysoko w obrębie jej szczudeł skryje się już jutro owoc. Na następnej stacji czasu będzie muzą tłustawych dzieci, tak jak drzewo z Japonii, z wysp Ryuku. Banan, muza Basio. To i owo wie o śmierci. W wielkim tygodniu idzie w wielkim kondukcie wagonów.
Myślę, Piotrze, że nie mogłeś zrobić lepszej reklamy polskim kolejom państwowym. Stąd też moje pytanie, dość przewidywalne, jak spóźnienia polskich pociągów. Czy PKP w związku z tą publikacją robi też coś dla ciebie w zamian za taką reklamę? Bo to piękny gadżet promocyjny i świetna okazja, żeby dystrybuować się przez PKP. Pewnie podejmowałeś takie wysiłki.
No tak, wspominałem tu już panu Krzysztofowi, że Ewa Lipska napisała do mnie maila, w którym stwierdziła, że przy tej promocji kolei, którą robię przez poezję, powinienem jeździć za darmochem, cytuję.
No i co?
I co? Myślę, że jest pierwsza jaskółka w postaci naszej współpracy z Fundacją Grupy PKP. W przypadku pierwszego almanachu Awangarda, który trzymamy teraz w rękach, dostaliśmy tylko patronat honorowy. W przypadku kolejnej pozycji, którą już mogę zapowiedzieć, będzie to pociąg pośpieszny Witkacy do Zakopanego. Fundacja okazała się hojniejsza, przyznała nam darowiznę w wysokości 3000 zł. Liczę, że utrzymamy ten progres.
Co daj Boże. Proszę państwa, książka jest bardzo efektowna. Jeżeli poprzez te nasze audycje zachęciliśmy państwa do nabycia tej książki, to można ją kupić poprzez stronę internetową wydawnictwa Bernardinum, ale też mamy egzemplarz tutaj podarowany państwu przez kierownika pociągu Piotra Wiesława Rudzkiego, poetę, organizatora, wydawcę. I jeżeli państwo napiszecie wiersz o pociągach, o kolejnictwie, jeżeli nadeślecie do naszej skrzynki wiersze@radiogdańsk.pl, jeżeli ten wiersz będzie się nadawał, żeby go przeczytać na antenie, to książka bardzo wartościowa, również jeśli chodzi o cenę netto, to ta książka stanie się własnością tego poety, który ten wiersz przyśle. Zapraszamy, zachęcamy, a panom poetom, którzy na łamach almanachu publikują swoje wiersze i inne teksty, bo gatunków literackich tutaj co nie miara. Bardzo, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Zapraszamy do naszego wagonu.
Dziękujemy, a ja tak sobie, Krzysztofie, myślę, że w kontekście edukacyjnej strony naszej audycji, że ta antologia jest taką żywą ilustracją metafory, tego czym jest metafora. Tak. Metafora jest, prawda, figurą, która łączy dwie zupełnie nieprzystające, z pozoru nieprzystające do siebie dziedziny. I mam takie wrażenie, że gdyby znalazł się pasjonat na przykład pszczelarstwa i chciał zrobić podobną antologię dotyczącą pszczół i miodu, to też by to się mogło skończyć sukcesem. Poezja naprawdę potrafi zagarnąć bardzo szerokie rejony.
No, jeśli chodzi o miód, to tak, zgadzam się.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej kolejne wiersze znanego Państwu z poprzedniej audycji Michała Krawczyka. Pełen poetyckiej dezynwoltury kaszalot, ale przecież jak już językiem bawić się, to dobrze się bawić. Nawiązanie oryginalne do biblijnego proroka Jonasza i mimo tego kolokwializmu kończącego ten wiersz celnie oddaje sytuację proroka, który działał w dużym pomieszaniu i nie bez porywów ambicji i wzlotów miłości własnej. Drugi wiersz pod tytułem Przesiadka to dobry, ciekawy wiersz, znakomicie zrytmizowany. Uwaga, poeta dobrze słyszy i czuje język. Znakomita puenta, co przecież w wierszu ciągle jeszcze się liczy. Zapraszamy do nadsyłania wierszy. Czytamy je z dużą satysfakcją.
Michał Krawczyk, Kaszalot. Wieloryb, ale trójdzień jednorok, a w trzewiach umieszczą prorok. Niepotrzebny on trzewiom. Niniwitą był wyplut jak glut. Przesiadka. Kiedy przeminie ten świat, a nadejdzie nowy, ja jeden zostanę tutaj. Będę liczył zgięcia w gumowym przegubie między wagonami i wąchał kwiaty cebuli i czosnku. Rozłożę ręce i poczekam, co według ustaleń ówczesnej metafizyki stanie się z ludźmi, którzy przebóstwieni są tylko do połowy. Kiedy byłem tam, gdzie byłem, pielgrzymi patrzyli na czubek mojego kaptura i wpadali w podziw. Dzisiaj jestem z drugiej strony jeziora i noszę te same lansiarskie ciuchy, co każdy hipster w tej wiosce. Sprzedają je na ryneczku wytapirowane panie. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Zaraz będzie już węgliniec. Stamtąd wszystkie drogi odchodzą w bezkres. Mam tam przesiadkę.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Maria Konopnicka. Nie znam ruchliwszej fali. Od najwcześniejszego dzieciństwa obcowałem z utworami Marii Konopnickiej. Było to zestawienie dość osobliwe, bo z jednej strony na domowej półce stało przedwojenne wydanie epopei chłopskiej Pan Balcer w Brazylii, z drugiej albumowa edycja o krasnoludkach i sierotce Marysi z rysunkami Jana Szancera. Z tej pierwszej początkowo niewiele rozumiałem. Tę drugą przyjmowałem z całą dziecięcą ufnością. Ale też te dwie książki utrwaliły we mnie obraz Marii Konopnickiej jako świetnej pisarki dla dzieci i piszącej oktawą nudnawej poetki dla dorosłych. I nawet studia polonistyczne niewiele wpłynęły na korektę tego obrazu, prawdopodobnie dlatego, że Marii Konopnickiej właściwie w programie studiów nie było. Literatura pozytywistyczna była domeną powieściopisarzy i basta. Maria Konopnicka z domu Wasiłowska urodziła się w 1842 roku w Suwałkach, zmarła w 1910 roku we Lwowie, gdzie też została pochowana na cmentarzu Łyczakowskim. Związana z Suwałkami, z Kaliszem, po ślubie z Jarosławem Konopnickim, herbu Jastrzębiec, zamieszkała w Bronowie, a następnie w Gusinie, dziś województwo łódzkie. W czasie 10 lat małżeństwa Maria urodziła 8 dzieci. W 1876 roku poetka rozstała się z mężem, Zmarł prawdopodobnie w 1902 roku i w 1877 roku przeniosła się z dziećmi do Warszawy, gdzie mieszkała do 1890 roku. Ludwik Krzywicki nazywał Konopnicką z tamtego okresu niewiastą mocno kochliwą, no ale Krzywicki był zaprzysięgłym marksistą, więc nie wiadomo, co przez to rozumiał. Na 25-lecie pracy pisarskiej w 1903 roku Konopnicka otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu koło Krosna na Pogórzu Karpackim. W tymże dworku pracownię miała jej przyjaciółka Maria Dulembianka. Stamtąd odbywały podróże do Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii. Działalność literacka Konopnickiej była bardzo rozległa. Była poetką, nowelistką, publicystką, tłumaczką, przekładała m.in. wiersze Heinego, przełożyła Serca Micisa, Cyrano de Bergerac, Rostanda i zajmowała się krytyką literacką. Czytany dzisiaj wiersz liryczny Marii Konopnickiej, doskonale, chciałoby się powiedzieć, elegancko skrojony, bezbłędny rytmicznie, śpiewny, ni to erotyk, ni to wyznanie serdeczne, lekkie, ale i niepozbawione goryczy i odczucia ostatecznej klęski. Sławę najznakomitszej poetki polskiej, pisał Juliusz Kleiner, dała Konopnickiej melodia niezapomniana jej liryki. Tyle Kleiner. W prezentowanym dzisiaj wierszu macie Państwo przedsmak tego kunsztu i czysty dźwięk tej melodii, o której pisze Kleiner. Czyta Jarosław Tyrański. W wierszu usłyszycie też Państwo głos tajemniczej Ewy.
Maria Konopnicka. Nie znam ruchliwszej fali. Nie znam ruchliwszej fali.
Nie znam ruchliwszej fali
niż oczy twoje.
Ni ognia.
Ni ognia, co tak pali.
Co tak pali jak usta twoje.
Jak usta twoje.
Ani gorętszej ciszy.
Ani gorętszej ciszy.
Niż szepty twoje.
Niż szepty twoje.
Ni burzy, co tak dyszy jak łono.
Ni burzy, co tak dyszy jak łono twoje.
Nie znam lotniejszej strzały niż myśli twoje.
Nie znam lotniejszej strzały niż myśli twoje.
Ni liści, co by drżały,
co by drżały
jak serce twoje.
Jak serce twoje.
Nie znam tak ostrych mieczy.
Nie znam tak ostrych mieczy.
Jak słowa twoje.
Jak słowa twoje.
Ani smutniejszej rzeczy.
Ani smutniejszej rzeczy.
Nad życie twoje.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.